służbie musi być bardzo jakby taki poważny, ciągle chodzący z głową w chmurach, święty na odległość, tak? Nie wiem, czy byliście kiedyś w Wiśle albo w Ustroniu. Ktoś jest w Ustroniu, o. Ale ona już nie mieszka dawno w Ustroniu, bo chodzi inaczej. Ale kiedy byłem w Wiśle albo w Ustroniu, to tam, to jest rejon ewangelicki, czyli kościół luterański jest bardziej, tak? Teraz już katolicy napływowi. I tam ci ludzie jak idą, to widzisz, że on jest święty. Niekoniecznie widać to z mowy, ale jak idzie, to widzisz tą inny sposób, on inaczej się porusza, inaczej się zachowuje, tak? Taki rodzaj świętości. Ja takiego nie mam, bo z tamtego rejonu nie pochodzę. I niektórzy myślą, że tak ludzie w służbie to tak mają być. Albo kiedy gdzieś przyjeżdżam, pytają mnie, a czy widział brat jakieś duchy nad miastem? Albo co brat czuje w tym miejscu? No czasami czuję głód, jak mi nie dadzą wcześniej zjeść. Tak? Albo pragnienie. Ale nie należę do ludzi nadduchowych. I powiem wam dlaczego. Dlatego, że chronię moje życie. Widziałem ludzi nadduchowych, którzy ileś czasu wytrwali w tej nadduchowości, a później się wypalają i niestety trudno ich później do Boga przeprowadzić. Naprawdę. Bo oprócz zapominamy o tym, że Bóg stworzył harmonię. Wszystko musi grać. Czyli jest ciało, jest psyche, czyli dusza i jest duch. Jeżeli między tymi rzeczami nie ma harmonii, to jest źle. Więc jeżeli człowiek, będąc w ciele, zapomina o tym i jest taki nadduchowy i tylko duch, i tylko modlitwa, i tylko coś, to nie da rady. Potrzebujemy zadbać też o ciało, tak? Znacie takie miejsce w Biblii, które mówi, duch wprawdzie ochoczy jest, ale ciało mdłe. Ma wpływ ciało na naszą duchowość? Ma. Albo nie widzieliście ludzi ze schizofrenią? Widzieliście? Rozmawialiście z nimi? Jacy to są ludzie? Kiedy przychodzą do kościoła, jacy oni są? No, rozmawiajcie ze mną. Jacy oni są w kościele? Jak ich oceniacie? Są nadduchowi. Słyszą głosy. Chodzą święcie. Nie opuszczają żadnego nabożeństwa. Wiecie dlaczego? Nie dlatego, że są tacy święci. Dlatego, że potrzebują pomocy. Bo kiedyś nie zadbali o swoją psychikę. Jeżeli człowiek psychicznie odleci, to może mieszkać w kościele i ma problem. Potrzebujemy więc zadbać też o naszą psychikę, tak? Moja żona na przykład, ja jestem taki bardzo nietypowy, moja żona aż dziw, że mnie jeszcze kocha. Więc ja zawsze lubiłem, nie za bardzo, nie jestem kinomanem, ale lubię oglądać filmy i to czasami takie filmy, że trochę czerwono jest na ekranie. Nie wiem skąd ten kolor, ale jest tam troszeczkę tego koloru. I moja żona, bardzo pobożna kobieta, jej dziadek był pastorem, mówi tak, jesteś pastorem. Ja mówię, no jestem. No teraz już nie jestem, ale byłem. Słyszysz Boga? No słyszę Boga. Takich rzeczy nie wolno oglądać. Przecież masz mówić o uzdrowieniu, o takich rzeczach, a tu się coś leje tam, nie wiem co, coś się leje. I ktoś kogoś leje. I powiedziałem, Halinka. Na imię Halinka. Halinki fajne ludzie. I ryśki, pamiętacie, są też fajne. Więc mówię, Halinka, Bóg stworzył niewiastę, żeby budowała ciepło rodzinne, tak? Ognisko rodzinne. A facet został stworzony, żeby wziął dzidę i szedł do lasu, upuścił krwi jakiemuś jeleniowi, tak? Albo baranowi, bo tego dużo jest na świecie, więc trzeba czasami upuścić komuś krwi, znaczy zwierzęciu jakiemuś. No ale teraz nie wolno. To nawet na dziecko nakrzyczeć nie można, tak? A co dopiero z dzidą do lasu? I teraz robią się faceci tacy, że przychodzisz do faceta i mówisz: dzień dobry, nazywam się Ryszard, a on ci daje takiego flaka. I dzień dobry, nazywam się Karol. Myślę sobie: Boże, ratunku, gdzie ja jestem? Gdzie ta męskość? Należałoby mu testosteronu dodać, tak? Oczywiście nie każdy sobie winien, czasami to wynika z różnych rzeczy, ale ogólnie gdzieś zatraciliśmy męskość. Teraz, jak się mówi w telewizji, to kobieta kobietę leje na ulicy, a faceci się już nie biją, tak? Jak ja byłem młody, to myśmy się lali, a dzisiaj faceci się nie biją. Oni polubownie załatwiają sprawę, ale kobiety się biją. To kobiety mają pragnienie być przywódcami, liderami w pracy. Tak, a facet on tam spokojnie, papcie przed telewizorem. Co za facet? Powiedziałem: chcesz mieć faceta w domu? No. To nie mogę z dzidą iść do lasu, ale przynajmniej sobie poglądam. Utożsamię się z nim. I to tak, jak ja bym mu dał pewną część ciała, tak? I czuję się facet. Do dzisiaj moja żona tego nie umie zrozumieć, ale już mi dała spokój. Wzięliśmy sobie takie, wiecie, trzeba kompromisy. Wiecie, że trzeba kompromisy w domu? Powiedziałem: kochanie, jak ty mi nie będziesz dokuczać, jak ja będę oglądał film, to ja rozstawię deskę do prasowania przed telewizorem i będę prasował. No. I ona mówi: okej, a ja lubię prasować. Mam dwie przyjemności naraz. Lubię prasować. Więc, drodzy, nie chodzę z głową w chmurach. Nie odczuwam, jak wiatr wjeżdżam do jakiegoś miasta, bo zwariowałbym psychicznie. Ja potrzebuję być normalny. Z Dawidem mamy tak, on tak samo ma, że jeżeli się modlimy, wchodzimy w Boże namaszczenie i wtedy słyszymy głos, widzimy Boży głos. I wtedy widzimy obrazy. I to jest ten czas, kiedy słuchamy Boga. Ale mamy też taki czas, kiedy chodzimy z Bogiem, ale niekoniecznie słyszymy, co Bóg mówi, albo niekoniecznie widzimy świat duchowy, tak? Więc jesteśmy normalni. To pozwala nam normalnie funkcjonować. I rozumieć ludzi, którzy czegoś nie widzą albo czegoś nie czują, bo my nie zawsze to czujemy. Taki jestem. Ale chcę wam powiedzieć coś o sobie też, tak? Więcej. Jestem z rodziny katolickiej i moja rodzina, ja sobie życzyłbym, żeby każdy miał takich rodziców jak ja. Moi rodzice zawsze z nami się wieczorem modlili, szczególnie tato. Był rolnikiem, mógł być w polu, przyjeżdżał, kiedy mieliśmy iść spać, przyjeżdżał do domu, przebierał się, opowiadał nam historię biblijną, bo czytał Biblię, klękał z nami do modlitwy, usypiał nas, ubierał się z powrotem i szedł do roboty. Komu by się dzisiaj tak chciało? Mój ojciec to robił. Moi rodzice zwracali uwagę na to, żeby bardzo poważnie do Boga podchodzić. Oni nie wszystko rozumieli, bo nie byli nawróceni, ale traktowali Boga poważnie. Tak? I mój tato opowiadał mi historię. Nas było pięcioro w domu. Ja jestem środkowym dzieckiem. Ponoć takie dzieci mają najgorzej. Oj, najgorzej ponoć. Nie będę dyskutował, mi tak mówili. Ja dostawałem i z dołu, i z góry, więc myślę, że to tak, byłem między młotem a kowadłem. Że kiedy się urodziłem, a byłem nieplanowanym dzieckiem, tak to było kiedyś. Dzisiaj też tak bywa. Więc rodzice, jako wierzący według ich pojęcia ludzie, przyjęli mnie, tylko że dostałem poszczepienne, i to były te pierwsze ambiwalentne szczepionki, poszczepiennej padaczki. Nie wiem, ile miałem miesięcy, byłem bardzo mały. I mama myślała, że to jest jednorazowe, a okazało się, że to nie było jednorazowe, że te napady były coraz częstsze i coraz gorsze. Do tego stopnia, że mój ojciec, że mnie tak wyginało, że głowa dotykała nóg, do tyłu wygięty były drgawki, piana. Wyglądało to tak jak bardzo okultystycznie, ale nie było okultystyczne, była pourazowa padaczka. I tato już nie mógł na to patrzeć i lekarze powiedzieli, że nie są w stanie mnie uratować, że umrę. I mój tato poszedł do kościoła katolickiego, tam chodził. Kościół wtedy był pusty, więc usiadł w tylnej ławce i porozmawiał sobie z Bogiem. I powiedział tak. Ja nie prosiłem cię o syna, tego syna. Ty mi go dałeś. I on teraz umiera i ja nie umiem mu pomóc i lekarze nie umieją mu pomóc. To ja ci go oddaję. Weź go sobie. I poszedł do domu. Przyszedł do domu i od tamtej pory już nigdy nie miałem padaczki. Bóg mnie uzdrowił. On się mnie nie modlił nawet o uzdrowienie. On po prostu mnie oddał Bogu. Ale wiecie, co się stało? Od kiedy pamiętam, ja w kościele mogłem nocować. Uczestniczyłem we wszystkich aktywnościach kościelnych. Byłem starszym ministrantem. Jeździłem do kurii biskupiej na szkolenia różne. Uczestniczyłem w ruchu oazowym. I kiedyś pojechałem na obóz chrześcijański do Krakowa. Jak ktoś pamięta Kazika Sosulskiego, to do niego na obóz, na zimowisko. Byłem wtedy na studiach. Jestem po weterynarii, jestem lekarzem weterynarii. I pojechałem na ten obóz, kupiłem sobie Biblię, powiedziałem tak. Nie wiem, czy u was się tak mówiło. U nas się mówiło, że zielonoświątkowcy to modlą się do kota. I modlą się ara, bara, kocia, wiara. Tak u nas mówili. Że mieszają krew raz w roku, że obraz Matki Boskiej zakopują pod progiem swojej świątyni, żeby każdy deptał. I jeszcze coś tam było, już nie pamiętam co. I kiedy ktoś mi zaproponował, czy dowiedziałem się, że ja nie wiedziałem z początku, gdzie ja jadę. Chciałem pojechać na jakiś obóz studencki i to był taki obóz. Ale jak się dowiedziałem, gdzie jadę, to zapytali się, czy wiesz, czy pojedziesz. Powiedziałem, 2 tygodnie to ja was dobrze przypilnuję. Czy krew mieszacie? Czy do kota się modlić? I tak na mnie patrzyli jak na wariata. Ale ja chciałem to sprawdzić, tak? Dobrze jest sprawdzić? Dobrze. Bo wtedy wiesz, na czym stoisz. Nie, że ktoś cię w maliny wpuścił, tak? Pojechałem, się nie nawróciłem. 2 tygodnie, ale kupiłem Biblię i powiedziałem, coś w tym jest, ale ja muszę przeczytać Biblię, żeby zobaczyć, czy to wszystko prawda. Bo oni znają Biblię i mogą mnie w maliny puścić. Tak? Bo oni znają Biblię, a ja jej nie znam. A Biblia ma 1200 ileś stron. Więc ja muszę ją przeczytać. Ja zacząłem czytać Biblię. Tam już. No ale co tam przeczytałem? Troszeczkę. Zacząłem od Starego Testamentu. Przyjechałem po 2 tygodniach do domu, a rodzice nie wiedzieli, gdzie ja pojechałem. Wiedzieli, że na jakiś obóz studencki. W nocy przyjechałem, położyłem się spać i spałem. Rano czuję, że ktoś koło mnie stoi. Wiecie, jak to stoi, ktoś się patrzy na ciebie, to po prostu się budzisz. Obudziłem się i patrzę, a nade mną stoi moja mama, blada jak ściana. Ja mówię, mamuś, zachorował ktoś? Co się stało? A ona do mnie mówi, kto ty jesteś? I ja myślę, zwariowała. Normalnie 2 tygodnie mnie w domu nie było, moja mama zwariowała. Tak. Mówię, mamo, ja, twój syn. Ona mówi, ty nie gadaj głupot, ty nie jesteś mój syn. Ty oddychasz inaczej, ty śpisz inaczej, ty mówisz inaczej, ty wyglądasz inaczej. Ja mówię, mamo, co tobie na głowę siadło? Ona mówi, otwieraj walizkę. Otworzyłem i na wierzchu była Biblia. Powiedziałam, poszedłeś do kociarzy. Będzie problem. Mówię, mamo, ja kupiłem Biblię, będę czytał Biblię. Z tobą się coś stało, bo ty nie jesteś mój syn. Zupełnie inaczej wyglądasz. Nawróciłem się dopiero po roku. Ale od tej pory, kiedy się modliłem, to byłem pod sufitem. Fizycznie czułem, że jestem pod sufitem. Widziałem niebo otwarte. Biblia to wchodziła mi tak, że ja rozumiałem, tak jak na szkole biblijnej nawet czasami nie rozumieją. Ale nie byłem nawrócony jeszcze. nie przyjąłem świadomie Jezusa do swojego serca. Czyli przeżycia jedno, a realny status mój to jest inne. Możesz przeżywać Boga. Niektórzy tak przeżywają, tak? Porównując to do relacji damsko-męskich, możesz z dziewczyną chodzić za rękę, patrzeć jej w oczy. Ponoć jedna dziewczyna mi opowiadała, że przeżyła orgazm, jak chłopak ją wziął za rękę. Ja mówię, jak? Ona po prostu mówi, takie uczucie przyszło, że tak po prostu mnie wzięło. Tak? Ale ona nie była jego żoną. Ona nie była jego żoną. Dobrze. To jest bardzo biblijne słowo. Więc, a jestem lekarzem, to czasami, wiesz, po lekarsku. Żeby być mężem i żoną, oprócz tych różnych przeżyć, nawet jeżeli wcześniej poszli do łóżka, tak, raz i drugi niektóryś tam, to i tak nie są małżeństwem. Nawet jeżeli prawo mówi, jeżeli sobą mieszkają rok czasu, to już mają prawa własnościowe i coś tam, to i tak nie są małżeństwem. Nie stanowią jedności. Do małżeństwa potrzeba stanąć przed Bogiem i powiedzieć, ja ją chcę za żonę. I ona ma się na to zgodzić i na odwrót, tak? Więc to samo w życiu duchowym. Możesz chodzić do kościoła, płakać na nabożeństwach, przeżywać pieśni i nigdy swojego życia nie oddać Jezusowi. I ciągle należeć do tego drugiego królestwa. Rozumiecie? Emocje są zwodnicze. One są dobre, Bóg je stworzył, ale emocje są zwodnicze wtedy, kiedy powstrzymują cię przed właściwą decyzją. A właściwa decyzja jest oddać swoje życie Jezusowi. Oddać swoje życie Jezusowi. Więc drodzy, stanęliśmy w takim miejscu. Dzisiaj przyjechałem tu z synem. Jego historia jest troszeczkę inna, ale podobna. On też nie jest dzieckiem planowanym. To nie była wpadka, ale Bóg nas wrobił. Nie będę wam opowiadał, jak po prostu Bóg nas wrobił w to. I miałem do Boga pretensje. Powiedziałem, jak mogłeś mi to zrobić? Po prostu. Myślałem, że Bóg mi kazał zrezygnować z pastorowania. Zrezygnowałem z pastorowania i żona mówi, jestem w ciąży. Mówię, to ja teraz myślałem, że służba się będzie rozwijać i ty jesteś w ciąży kobieto. Ona mówi, sama tego nie zrobiłam. No i ja wierzę, że nie, ale... ale problem był. Ale problem był. Tak? I kiedy kłóciłem się z Bogiem, mówiłem, Boże, wrobiłeś mnie. A On mi powiedział tak. Bo to nie jest Twój syn. To jest mój syn. Ty masz go tylko wychować. I powiedział, i on będzie człowiekiem charakternym, i Dawid taki jest, i pamiętaj, żebyś go nie dyscyplinował za mocno. Bo jak złamiesz jego charakter, to on nigdy nie wejdzie w służbę. On ma być właśnie taki. Trudny, silny, władczy. I powiedziałem, wiecie, jak żona go urodziła, pojechałem na porodówkę, bo wtedy już niby wolno było być przy porodzie, ale mi nie pozwolono. I pielęgniarka mi go wyniosła i ja popatrzyłem, mówię do Halinki, mam problem. No mówi, jaki? On nie mówi, ledwo się rusza i rządzi. Halinka mówi, ty dziwny jesteś. Ja mówię, Halinka, mamy w domu problem. Ja muszę się ustawić, żeby mu krzywdy nie zrobić, bo w domu jest tylko jeden samiec alfa. A okazuje się, że urodził się drugi. Więc rozumiecie? Mamy podobną historię. I podobne namaszczenie. On pierwszy raz prorokował, jak miał 6 lat. I później już prorokował dalej. Dzisiaj razem usługujemy. Modliliśmy się więc o słowo dla was. Słowo prorocze jest zawsze trudne. Czy nie? Trudne. Wiecie dlaczego trudne? Bo Bóg nie wszystkie rzeczy mówi wprost. Tak? Nie wszystkie rzeczy mówi wprost. Zrobimy test. Mogę z wami tak sobie pogadać? Czy to ma być takie oficjalne? Mogę zrobić oficjalnie, ale... Nie? Okej. Okay. To tak za bardzo na luzie nie, bo to trochę trzeba biegu włączyć. Więc powiedzcie mi, gdybym komuś prorokował, Bóg ci daje nadnaturalną miłość. Co to znaczy? nadnaturalną, wiecie, tak, to kochasz człowieka biednego i coś tam. Co to znaczy? Proszę? Nie słyszę. No duża miłość, ogromna miłość. No do, ale co to znaczy praktycznie? Bo tobie miłość. Gdybym do ciebie prorokował. Bóg tobie, kobiecie blondynce, daje nadnaturalną wielką miłość. Ty nie rozumiesz. To nie mówimy o miłości Bożej, tylko o twojej, bo Bóg tobie dał. O, widzisz, ty to jesteś siwy? Nie z przypadku. Tak.
Wcześniej urodzony.
Mówią, przed siwą głową wstaniesz. Tak, w Biblii. Tak, to znaczy, że prawdopodobnie Bóg cię pośle do tych obrzyganych, którym trzeba tyłek podcierać, do tych, którzy mają problemy mentalne. Tak? Trudno ich kochać? Trudno. Przyjdziesz do niego, on ci mówi, że zatrułeś mu jedzenie. Matka donosi na syna, na policję. Policja przychodzi i masz problem, bo twoja matka na ciebie doniosła i masz ją kochać. Czyli niektórzy mówią, o, a ja zawsze chciałam kochać te murzyniątka małe. Tak. To nie jest nadnaturalna miłość. Jeżeli Bóg mówi nadnaturalna miłość, to znaczy, że naprawdę trudno takich ludzi kochać. I Bóg cię tam postawi. A jeżeli Bóg mówi, daje ci cierpliwość, to znaczy, że o niektóre rzeczy będziesz modlić się kilka lat. Rozumiecie? I nie masz rezygnować, i nie masz odpuścić sobie. Czyli Bóg nie mówi rzeczy wprost. Albo kiedy Bóg mówi, przychodzi wielki przełom, to znaczy, lepiej zakasaj rękawy i weź się do roboty, bo ten przełom sam się nie stanie. Bóg musi mieć ludzi do służby, tak? A niektórzy myślą, że aniołowie przyjdą i to zrobią, a Bóg aniołów nie posłał, tylko nas posłał, tak? Aniołowie nam tylko mają pomagać, są duchami służebnymi. Więc musimy Boga słuchać, bo On mówi do nas niekoniecznie wprost. A dlaczego mówi do nas niekoniecznie wprost? Bo świeckie przysłowie, wiecie, że dużo przysłów wywodzi się z Biblii. Albo z sentencji, albo dokładnie z Biblii. Bo świeckie przysłowie mówi, że mądrej głowie to wystarczy ile? Dwie słowie. On się domyśli, tak? Po 40 latach małżeństwa, w tym roku mamy 40. rocznicę ślubu, popatrzymy na siebie z żoną i wiemy, o co chodzi. Nie musimy gadać dwa dni. Po prostu się rozumiemy. Bo się kochamy, znamy się, i wiemy, tak? I nawet jak ona mi powie jedno słowo, to ja wiem, co ona ma na myśli. Bo mądrej głowie dość dwie słowie. Chyba, że ta głowa nie jest mądra. To trzeba mówić raz, później jeszcze powtórzyć, jeszcze na kartkę zapisać, tak? A cygan to jeszcze tak robi, że najpierw dziecko nabije, a później mu mówi, żeby w tym przeżyciu zapamiętało, bo jak nie przyłoży, to nie pamięta. Tak przysłowio w naszych rejonach się mówi, że cygan, żeby dziecko zapamiętało, to musi mu wlać i powiedzieć. Tak. Więc nie zawsze pamiętamy. Więc kiedy Bóg mówi do nas w delikatny sposób, to uważa nas za mądrych i daje nam Ducha Świętego, który jest jaki? Duchem mądrości. Nie zawsze przyjmujemy go, ale Boży Duch jest duchem mądrości. To ja się zastanawiam, dlaczego nie wszyscy rozumieją, mając ducha mądrości. Albo poznania. Dlaczego nie rozumiemy? Bo nie chcemy wykonać wysiłku, bo to nie wchodzi samo w głowę, tak? Więc kiedy już Bóg mówi raz, drugi i trzeci, ja znam Boga, który jest bardzo łagodny i pełen i jest miłością, tak? Nie ma pełni miłości, tylko jest miłością, to jednak znam też Boga, który potrafi zagrzmieć. Znacie takiego Boga? Potrafi zagrzmieć i potrafi przestraszyć. Wiecie? Prawda?
I tylko nie tylko w Starym Testamencie. W Nowym Testamencie to samo. Bo Bóg mówi ileś razy. A kiedy ludzie nie chcą słuchać, to powie tak, żeby usłyszeli i zapamiętali, tak? I wtedy tyłeczek boli. Oj, boli, tak? Więc potrzebujemy wiedzieć, że dobra ojcowska ręka jest taką ręką, czy serce jest jego takie dobre, żeby nie tylko nam okazać miłość, tą taką sentymentalną, emocjonalną miłość, ale żeby też nauczyć nas właściwych rzeczy. Ja wam powiem rzecz, żona nie lubi, jak to opowiadam, ale jej nie ma. Ale jej nie ma. Więc mamy troje dzieci, córka jest najstarsza. Zawsze modliliśmy się o dzieci, modlimy się. Kiedy córka poszła na studia, skończyła medycynę, ale wtedy jeszcze nie skończyła, była na pierwszym roku medycyny. Przyjechała do domu z Wrocławia i zaczęła ze mną rozmawiać. Ja do niej powiedziałem tak, córeczko, mam ci coś do zakomunikowania. Ona pyta się, co tatusiu, bardzo mieliśmy i mamy dobrą relację. Powiedziałem, wiesz, tak patrzę na ciebie, że twoje życie z Bogiem nie jest takie, jak ja sobie wyobrażam. Nie jest na tym poziomie. Ona mówi, tato, robię wszystko tak, jak trzeba, nie żyję w grzechu. Powiedziałem, słuchaj, to nie chodzi o to, czy ty żyjesz w grzechu, czy nie. Nie ma w tobie pasji. Nie ma w tobie takiej gorliwości. Ty nie umiesz walczyć duchowo. I ona mówi, no i co? Co chcesz mi powiedzieć? Powiedziałem, wiesz, modliłem się i modlę się od dłuższego czasu już o to i to urosło we mnie. Więc ci powiem tak. Od dzisiaj nie będę się o ciebie modlił. I ona tak na mnie patrzy jak na wariata. Jak się nie będziesz o mnie modlił? Powiedziałem, nie będę się o ciebie modlił. Mało tego, jako głowa domu, a mam taki autorytet i mam takie prawo, Biblia mi to daje, zatrzymuję efektywność modlitw mojej żony o ciebie. Czyli nawet jak moja żona będzie się modlić, to te modlitwy są jakby dezaktywowane. I ona mówi, tato, nie zrobisz mi tego. Jestem na pierwszym roku studiów medycznych. To są straszne studia. To po prostu sama pamięciowa. Ja powiedziałem, córeczko, w Biblii jest napisane, że Bóg nie dopuści doświadczenia, które by przekraczało twoje siły. Więc ja ci chcę powiedzieć, pod kolanami jest odpowiedź. Bóg cię nie zostawił, tylko chcę, żebyś się nauczyła walczyć o siebie, o swój dom. Bo teraz jedziesz na naszych modlitwach. To my się o ciebie modlimy. To my o ciebie walczymy. A ty po prostu korzystasz z owoców tych modlitw. Ale kiedyś nas braknie, tak? Kiedyś umrę. Ty wiesz, córeczko, że ja umrę? Umrę kiedyś. I kto się o ciebie będzie modlił? Musisz się nauczyć modlić o siebie, o swoje dzieci, o swój dom. Więc się nie będę modlił. Zdenerwowana pojechała. Za 2 tygodnie dzwoni. Tato, mam straszny egzamin i mam problem. Powiedziałem, córeczko, masz kolana. Nie będę się o ciebie modlił. Ja ci to powiedziałem, nawet w sprawie modlitwy do mnie nie dzwoń. Absolutnie. Moja żona była zła na mnie. Jak możesz tak dzieci traktować? Powiedziałem, ty jesteś sentymentalna kobieta. Ja jestem ojciec. Ojciec kocha warunkowo. Ja nie chcę, żeby moje dziecko kiedyś cierpiało. Ona musi się nauczyć modlitwy. Ona musi się nauczyć walki. I miałem problem w domu, że ona się ze mną nie kłóciła, ale wiecie, już ta relacja nie była taka. Czasami musieliśmy post ogłosić, takie inne rzeczy. Po roku czasu córka przyjechała i powiedziała, tato, rok minął, obiecałem jej rok. Czy będziesz się o mnie modlił? Powiedziałem, nie będę się modlił. I ona mówi, dlaczego? Bo się nie zmieniłaś. Jak się zmienisz, to będę się o ciebie modlił. Za 3 miesiące przyjechała i popatrzyła, znaczy ona wcześniej też przyjeżdżała, ale jak za 3 miesiące się zjawiła w domu, popatrzyłem na nią i powiedziałem, Eunika, tak ma na imię, mogę się o ciebie modlić. I ona mówi, teraz się wypchaj. Ja już umiem się sama o siebie modlić. Powiedziałem, rewelacja, udało się. Rozumiecie? A wiecie, ile mnie to kosztowało? Myślicie, że mi łatwo było? Ja mam serce. To nie jest tak, że jestem okrutny dla swojej córki. Ale nasze dzieci, teraz już nie, czasami jeszcze się z nami modlą, ale do 20 roku życia miały obowiązek z nami się modlić każdego wieczora. I myśmy się zawsze modlili razem. Nie dlatego, że miałem fanaberię, że to taki zwyczaj religijny. Wiecie po co? I to nie tak modlić się, że razem się modlimy. Miały w indywidualnej, głośnej modlitwie zabierać głos. I w ten sposób się ćwiczyły. I tak, że wrócę do Dawida, kiedyś on nie wiedział, że jest dzieckiem takim prezentem, tak nazwijmy, od Boga. I kiedyś modli się i tak, mój tato, Michał miał się modlić głośno, a Dawid mówi, ale ja jeszcze chcę się pomodlić głośno. Powiedziałem, super, pomódź się, Dawidku. A on się modli tak, mówi, Panie Boże, ja dziękuję Ci za to, że jestem, że Ty chciałeś, żebym był. Bo moi rodzice to mnie nie chcieli. Oni nawet nie wiedzieli, że Ty mnie chcesz. Ale Ty chciałeś, żebym ja był. Po prostu prorokowo. A ja klęczałem obok i ryczałem jak wół. Żona to samo, tak? I mówi, Panie Boże, dlatego, że Ty chciałeś, żebym ja był, chociaż rodzice mnie nie chcieli, to ja będę Ci, obiecuję Ci, że będę Ci służył do końca moich dni. I powiedział amen. Ja wstać nie mogłem po prostu. Rozwalił mnie całkowicie tą modlitwą. Ale zrozumiałem, że jest proroczy. Zrozumiałem, nie wiem ile lat wtedy miał, młody był. Zrozumiałem, że ślubował Bogu. Zrozumiałem, że idzie Bożą drogą. Mieliśmy to. Więc drodzy, nie wszystkie rzeczy Bóg będzie wam mówił wprost. Czasami Bóg zachowa się tak, jak ja zachowałem się w stosunku do mojej córki. Ostro. Szorstko. Ale nie dlatego, że nas nie kocha, tylko dlatego, że my czasami leniwi jesteśmy albo nieumiejętni jesteśmy i nie chce nam się ruszyć z miejsca i Bóg chce wydobyć z ciebie te dary, które ci już dał. I ty je masz, tylko ich nie używasz. To jest tak, jak teściowej kupiłem mikser, pytam się, mamo, czemu ubijasz pianę tą czepaczką? A jak mam to robić? Zawsze tak robiłem. Przecież mikser ci kupiłem. Nawet nie wiem, gdzie on leży. Myślę sobie, Boże, normalnie z teściowymi to tak jest. Więc... Więc rozumiecie? Mamy dary, tylko zagrzebaliśmy je gdzieś i nie wiemy nawet, że one są. Nie to, że trzeba je użyć. Bóg przychodzi i cię zmusza do tego, żeby użyć ten dar. Bo kiedy robisz jedno ciasto, to możesz sobie uklepać czy ubić pianę, tak? Ale kiedy masz zrobić 10 ciast, to już trzeba mikser, bo ręka ci odpadnie. Nie dasz rady, nie wyrobisz się. Więc wtedy szukasz miksera i uczysz się, instrukcję przeczytasz i zrobisz to i będzie dobre, tak? Bóg chce cię użyć. Będziemy czytać. List Judy od 1 do 12 wersetu. Od 1 do 12 wersetu. Juda, sługa Jezusa Chrystusa, a brat Jakuba, do powołanych w Bogu Ojcu, umiłowanych, a dla Jezusa Chrystusa zachowanych. Miłosierdzie, pokój i miłość niech będą waszym udziałem w obfitości. Umiłowani, zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia. Bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego władcy, Pana Jezusa Chrystusa. A chcę przypomnieć wam, którzy raz na zawsze wszystko wiecie, że Bóg wybawił wprawdzie lud ziemi egipskiej, ale następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli. Aniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w wiecznych pętach w ciemnicy na wielki dzień sądu. Tak też Sodoma i Gomora i okoliczne miasta, które w podobny do nich sposób oddały się rozpuście i przeciwnemu naturze pożądaniu cudzego ciała, stanowią przykład kary ognia wiecznego za to. Pomimo to ludzie ci, hołdując urojeniom, podobnie kalają ciała swoje, pogardzają zwierzchnościami i bluźnią istotom niebieskim. Tymczasem Archanioł Michał, gdy z diabłem wiódł spór i układał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierszego sądu, lecz rzekł: niech cię Pan potępi. Ci zaś bluźnią przeciwko rzeczom, których nie znają, natomiast rzeczy, które w naturalny sposób, jak nierozumne zwierzęta poznają, gubią ich. Biada im, bo poszli drogą Kaina i pogrążyli się w drodze w błędzie Balaama dla zapłaty i zginęli w buncie Korego. Oni to są zakało na waszych ucztach miłości, w których bez obawy biorą udział i tuczą siebie samych chmurami bez wody unoszonymi przez wiatry, drzewami jesiennymi, które nie rodzą owoców, dwakroć obumarłymi, wykorzenionymi. Zróbmy sobie analizę tego tekstu, bo to jest tekst dla was. Tak? Do kogo albo kiedy napisał Juda ten list? Jakie są listy w Biblii? Są listy dedykowane do konkretnych kościołów i są listy, które są do wszystkich chrześcijan, tak? Tamte też oczywiście czytamy, one są jakby do wszystkich chrześcijan, ale niektóre mówią o problemach ogólnych albo o problemach, które dotyczą się każdego człowieka w danym czasie. Przecież to był czas około 100 lat naszego wieku, tak? Niedawno Jezus Chrystus poszedł do nieba. Byli ludzie, którzy naocznie widzieli Jezusa i żyli jeszcze, rozmawiali z Jezusem, doświadczali od Niego uzdrowienia, czyli mieli się do czego odnieść. To nie było tak, że oni mówili, a nie wiemy, jak to, może to ktoś przekręcił. Oni pamiętali Jezusa. Jezus, oni pamiętali, jak Jezus żył. Pamiętali to. Dlaczego więc Juda pisze taki list? Bo wiecie, przychodzi taki moment, że człowiek czuje się zbyt pewny siebie, tak? Czy nie? Czuje się czasami zbyt pewny siebie. Dam wam przykład. Wiecie, ja usługuję w różnych miejscach i kiedyś na nabożeństwo przyszła taka dziewczyna i opowiadała mi swoją historię. Pierwszy raz była na nabożeństwie. I powiedziała, nie wiem, czy jeszcze raz przyjdę, podobało mi się, ale zobaczę. Pytałem się, kto ty jesteś? Ja mówię, tak nawet do kościoła katolickiego nie chodzę, taka bardziej ateistka jestem. Ale zakochałam się. I moje koleżanki poszły na dyskotekę, bo to było tygodniowe nabożeństwo, a ja nie chciałam pójść na dyskotekę, tylko przyszłam tutaj. Pytam się, a dlaczego nie poszłaś z nimi? To są twoje koleżanki. No bo się zakochałam. A on nie mógł ze mną pójść na dyskotekę, bo jest gdzieś tam. Lubię chodzić na dyskoteki. Ale jak się zakochałam, to jest nie okej, że idę bez niego. Słuchajcie, świecka osoba. I zna zasady. Tak? Ona mówi, bez niego już nie pójdę, bo to nie wypada. Ja jestem z nim zakochana. To jest naruszenie jakby pewnego przymierza, tak? Ale czasami rozmawiam z ludźmi, którzy najpierw walczyli o kogoś, zabiegali o kogoś, ale kiedy już kogoś zdobyli, to już później przełamią zasady. Już nie kupuje kwiatów, nie patrzy głęboko w oczy, już idzie sam gdzieś tam na piwo. A co mi tam? Należy mi się od życia. Wcześniej mówił, to jest nie okej. I tak się rozpadają małżeństwa. Bo ludzie sobie luzują, bo mówi już, jak to się mówi, GPS-a nałożyłem, tak, komuś. Zaobrączkowałem, więc mogę, już nie ucieknie. Ale człowiek ma uczucia. Jeżeli naruszysz przymierze, to człowiek czasami długo tego nie wytrzymuje i się to przymierze kończy i ludzie się rozchodzą. I wiecie, że to boli? Że to zostawia blizny? Że to powoduje, że człowiek ma źle w życiu? To nie jest przyjemnością zostawić kogoś. To zostawia ślad. To jest trudne. A chrześcijanie jak? Najpierw się zakochują w Panu Jezusie, bo uzdrowił, bo dał pracę, bo byłeś na nabożeństwie i cię dotknął, poruszył twoje wnętrze. Ale po pewnym czasie bardziej ci miłe iść na piwo niż na nabożeństwo. Po pewnym czasie wolisz z kolegami w golfa zagrać, nie wiem, co tam jeszcze zagrać, czy na konsoli zagrać, niż na nabożeństwo pójść. Poczytać Biblię to lepiej posłucham sobie. Wiecie, że jest tragiczna rzecz w znajomości Biblii. Chrześcijanie ewangeliczni nie znają Biblii. Kiedy pytam się zielonoświątkowców czy innych charyzmatyków o jakieś historie biblijne, to patrzą jak wół na malowane wrota. Nie wiedzą, o czym ja mówię. Pytam się, czy wy w ogóle Biblię czytacie? No nawróciliśmy się, coś tam gdzieś jest. Jak można nie kochać Słowa Bożego? Przecież Biblia mówi, na początku było Słowo i Słowo było Boga i Bogiem było Słowo. Nie kochasz Słowa, nie kochasz Boga. Prosto jak drut. Ale ludzie tego nie myślą. Więc rozluźnia się relacja człowieka z Bogiem. Chodzi jeszcze do kościoła, ale nie ma w nim pasji. Nie ma w nim pragnienia. On raczej chodzi, żeby zagłuszyć swoje sumienie, żeby pokazać, jestem okej. Żeby swojemu sumieniu powiedzieć, nie błądzę, jestem przecież w kościele, ale gdzie jest, tam gdzie, tam jest skarb twój, gdzie jest serce twoje. Nie gdzie ciało twoje, tylko tam gdzie serce twoje. Więc ludzie zaczęli się rozpierzchać i utuczyli się. Z początku był oczywiście okres prześladowań, ale kościoły stawały się duże, bo czytamy, że Jerozolima i cała okolica były napełnione Ewangelią. Apostołowie to zrobili, uczniowie pańscy to zrobili, więc ten rejon był zewangelizowany. Ci, którzy mieli się nawrócili. Czyli nie było już tak źle. Oni się musieli chować, ale jak się zgromadzali, to stanowili siłę. To stanowili siłę. Wiecie? A kiedy człowiek stanowi siłę, kiedy grupa jest poważna, liczą się z taką grupą. Nawrócony ksiądz, wiecie co mi powiedział? Byłem tylko wikarym w dużej parafii. I pytam się, a czemu mi to mówisz? A on mówi, wiesz, ja ci powiem dlaczego. Bo niektórzy zielonoświątkowcy myślą, że ludzie z rządu będą nas szanować. Nie będą nas szanować. Bo my jesteśmy, stanowimy 0,5% czy ileś tam, czy promila ludzi w Polsce. Ale moja parafia liczyła dużo ludzi. Znaczy nie jego parafia, był wikarem. I powiedział, wiesz co? Politycy stali w kolejce, żeby się spotkać z wikarem, a co dopiero z proboszczem. I on mówi, naprawdę? On mówi, tak, naprawdę. Wiesz dlaczego? Bo my mamy głosy. Bo my z ambony mogliśmy powiedzieć ludziom i ludzie idą głosować. Powiedział, jeżeli masz za sobą zaplecze ludzkie, to będą się z tobą liczyć. Aha. Więc oni mieli zaplecze ludzkie, ale poczuli się zbyt pewnie siebie. Więc zaczęli się rozpierzchać. I dlatego pewne rzeczy zaczęły słabnąć. Wiecie, że pewne rzeczy robimy z rozpędu? Człowiek się nawraca, modli się, ma wiarę, a później już nawet zrobi jakiś grzech, jeden, drugi, ale mówi, co się mnie czepiasz? Na językach się modlę, jak się modlę, to ludzie są uzdrawiani. Czy to jest prawda? Prawda. Ludzie mogą, możesz uzdrawiać ludzi, czy modlić o uzdrowienie skutecznie, nawet będąc w grzechu przez pewien czas. Ale później nagle już nie wiesz, spotkają takich ludzi, nie wiedzą już nawet, co to mówienie na obcych językach, nie wiedzą, co to uzdrawianie chorych. Pytam się, przecież robiliście to. No ale minęło. Dlaczego minęło? Bo mówią, że Bóg nierychliwy, ale... Tak? I że Bóg grzechem się brzydzi, tak? Więc oni myśleli, że im to ujdzie, ale Duch Święty, jak dżentelmen odchodzi, powoli. Nawet tego nie dostrzegasz. Jesteś jeszcze pewny siebie i Biblia mówi, żebyśmy nie byli w błędnej pewności siebie. I Biblia też powiada, żeby ten, kto stoi, baczył na to, czy zwracał uwagę na to, żeby nie upadł, bo można upaść. Tak? Więc co mówi Juda? Zwracając się do kościoła, do wszystkich w kościele, Po pierwsze, zaczyna od określenia pewnego statusu. Do powołanych. Jesteście powołani? A jaki jest następny etap po powołaniu? No? Wybranie. Wielu jest powołanych, ale wybranych jest mniej, niewielu. Tak? Czyli następny etap z powołanych dokonuje się wybrania do pewnych służb i działań. Tak? Czyli do powołanych. Jesteście powołani. Czyli wezwano was do zaszczytnego dzieła. Do miejsca, w którym możecie wziąć z Bożych rąk rzeczy, które są dla innych niedostępne. Dano wam dostęp do Bożego stołu. Dano wam dostęp do Bożego skarbca. Powołanie. Wiecie, kiedy ja zrozumiałem, że jestem powołany, co to we mnie zrobiło? Po prostu chodziłem w powietrzu. Radowałem się. Powiedziałem, słuchajcie, mam nowe możliwości w Jezusie Chrystusie. Jestem powołanym człowiekiem. Należę do innego królestwa. Diabeł nie ma nade mną takiej mocy. To było moją radością, tak? Do powołanych. Dalej, w Bogu Ojcu umiłowanych. Czy to daje jeszcze większą godność? Kiedy jesteś umiłowanym? Kiedy nas było pięcioro i tato kochał, nie kochał, ale gdyby kochał jednego syna bardziej, nas było czterech synów i córka, no to, wiecie, Józef był bardzo umiłowany. O, przykład biblijny, tak? Było dwanaścioro, ale Józef był bardzo umiłowany. I co to robiło? Że Józef miał relację z ojcem, ale też nie miał relacji z braćmi. Życzyli mu śmierci. Tak? Umiłowanych. Jesteście umiłowani. On zapłacił za was cenę i on płaci cenę i przychodzi, bo was umiłował. Ten, który was umiłował, nie odrzuca. Także wiecie, że nie odrzuca? Sami możecie odejść, ale on nie odrzuca, bo umiłował. Umiłowanych. Dla Jezusa Chrystusa zachowanych. Co to znaczy zachowanych? Zaoszczędzonych, ochronionych, zabezpieczonych, że diabeł nie może was tknąć. Że nawet jeżeli stają się dziwne rzeczy, to i tak jesteście zachowani, jesteście bezpieczni. To określił ich status, czyli powołani, umiłowani i zachowani, czyli są oddzieleni dla Boga. Ale następnie mówi życzenie, błogosławieństwo, mówi miłosierdzie, pokój i miłość. Niech będą waszym udziałem w obfitości. Kiedy to czytamy, to myślimy sobie czasami, to ja będę doświadczał miłosierdzia. Cokolwiek nie zrobię, to jest łaska nade mną. To ja będę miał miłość, ludzie mają mnie miłować. I to ja będę miał pokój. Bo ludzie mi to zrobią, tak? Stworzą warunki pokoju. Ale wiecie, co to znaczy? Że to ja mam mieć miłosierdzie też. Oczywiście ja mam tego doświadczać, ale też ja mam mieć miłosierdzie. Co to znaczy mieć miłosierdzie? Wiecie, żona pewnego pastora powiedziała, że my... że w małżeństwie chcemy czasami kogoś przekabacić na swoją jakby modłę, tak? Na swój obraz. I powiedziała, Bóg jej powiedział, nie wiem, czy to wczoraj mówiłem? Nie? Bóg jej powiedział, zmienisz swojego współmałżonka w 30%. W jednej trzeciej. I zmienisz, on się zmieni w tym. Następna jedna trzecia to w niektórych rzeczach się zmieni po troszkę, a w niektórych nie, a następna jedna trzecia w ogóle się nie zmieni. I musisz to wiedzieć, że on się w ogóle nie zmieni. Jak rzucał skarpetki pod stół, to będzie wrzucał. Tak? Jak mlaskał przy jedzeniu, to będzie mlaskał. Tak? Jak miał płynną wymowę, wiecie, co znaczy płynna wymowa? Wiemy, nie? Musisz parasol mieć, jak on mówi. Więc jak miał płynną wymowę, to będzie miał płynną wymowę. Więc w pewnych rzeczach się nie zmieni. Wiecie, co jej Bóg powiedział? I te rzeczy musisz pokochać, bo jak ich nie pokochasz, to będą cię cały czas denerwować i będą psuły twoje małżeństwo. Więc musisz pokochać. On powiedział, to najtrudniejsze było to. I Bóg powiedział, nie staraj się jakby przemienić drugiego człowieka, twojego najbliższego, męża czy mą żonę, na swoje podobieństwo, bo zepsujesz, bo to jest niemożliwe, tak? Jest po prostu niemożliwe. Do tego potrzeba czego? Miłosierdzia. Tak? Miłosierdzia. Więc gdyby miłosierdzia. Gdyby moja żona nie miała nade mną miłosierdzia, już dawno by mnie wykopała. Ja nie jestem łatwym człowiekiem. Ale ona ma miłosierdzie, bo ona mówi, w tym jest dobry, w tym jest dobry, w tym nawala, ale bilans jest w sumie 2:1, więc odpuszczam, tak? Dlatego jesteśmy dobrym małżeństwem. Przez pierwsze lat małżeństwa, 10 lat małżeństwa w ogóle żeśmy się nie kłócili, ani jednej kłótni. Dlatego, że było miłosierdzie. Myślicie, że to tak było, nie było żadnych problemów? Ale jak jest miłosierdzie, to przechodzisz nad pewnymi rzeczami łatwiej, prościej. Przychodzi do ciebie pokój. To ty masz czynić pokój, tak? Co to znaczy czynić pokój? Nawet jak masz rację i wiesz, że ta racja nic nie wnosi, oprócz tego, że twoja duma urośnie, to siedzisz cicho, się nie odzywasz. Tak? Czy nie? Czasami trzeba siedzieć po prostu cicho. Masz rację i możesz to komuś udowodnić, ale po co? Po co? Opowiadali mi taką historię, autentyczną historię z Warszawy. Pewien adwokat był bardzo silnym takim mężczyzną, psychicznie silnym i miał kobietę, żonę, bardzo w nim zakochaną. Kiedy był w pracy, a dojeżdżał z Pruszkowa do Warszawy kolejką, kiedy był w pracy, ona w domu wszystkim sobie radziła. Była niesamowicie zdolna kobieta i inteligentna. Ale wiedziała, że jej mąż potrzebuje być samcem alfa. Że jeżeli ona będzie tak sobie w domu radzić, to jego nerwy poniosą, że on nie zniesie tego. Więc kiedy wychodziła, zawsze wychodziła do niego do kolejki, żeby odprowadzić go do domu, tak, pod rączkę, to jak szła z nim, potknęła się, taka, zrobiła się troszkę nie do rajda. A on był taki męski, obejmował ją, kochanie, moje ramię jest takie silne, ja ci dam, tak. Że byli cudownym małżeństwem. Aż on się dowiedział, po pewnym czasie, że jego żona to jest silna kobieta. I mówi, kobieto, jak ty to znosiłaś? Ona powiedziała, wiesz, bo ja chcę pokoju w domu. Ja chcę miłości w domu. Ja czynię pokój. Bo gdybym była silną samicą alfa, to byśmy się kłócili. Więc ja ci ustąpiłam pola, bo z tego korzystam. Bo kiedy ty jesteś zadowolony, to mi kupisz sukieneczkę. Weźmiesz mnie do opery. Tak? To mówisz mi ładne rzeczy, to pomagasz mi w różnych rzeczach. Ja mam z tego tylko zysk. Czuję się księżniczką w domu, więc mogę się potknąć. On mówi, już nie musisz. Dali sobie radę. Ale wiecie, kiedy to usłyszałem, pomyślałem sobie, ale mądra kobieta. Nigdy tak o kobietach nie myślałem, raczej jak czytałem. Nie wiem, jak faceci mają inni. Ja jak czytałem pierwszy raz Biblię, doczytałem do takiego miejsca. I że są takie kobiety, które zawsze się uczą i nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Ole, prawda po prostu. I taka moja samcza tożsamość urosła. Ale okazuje się, że to nie jest tak. Że kobiety, tylko niektóre, tam jest napisane, umknęło mi słowo niektóre. Że niektóre kobiety takie są, ale faceci też są niektórzy niereformowani, tak? Nie wiem, dlaczego tylko o kobietach to jest napisane. Więc potrzebujemy czynić pokój, czy nie? W kościele też? Tak? Wiecie, jak Salomon w mądrości swojej napisał? Nie zwracaj uwagi i nie słuchaj wszystkiego, co się o tobie mówi. I kto pamięta, jak tam dalej jest napisane? Oj, wyczytajcie Biblię, bo normalnie źle. Wiecie, jak to dalej jest napisane? Bo twoje serce dobrze już wie, że i ty nieraz mówiłeś o innych niedobre rzeczy. Czyli Bóg to słyszy, tak? Oczekujesz, że ludzie będą mówić o tobie dobre rzeczy, ale twoje serce wie, że obgadywałeś, że sądziłeś, że niewłaściwie się zachowywałeś. Więc pewnych rzeczy nie słuchaj. Jeżeli one nie są kluczowe, jeżeli one nie przynoszą dla ciebie jakiejś katastrofy, to lepiej tego nie słuchaj, bo po co masz psuć sobie serce, tak? Kiedy masz zepsute serce, nie możesz się modlić. Kiedy nie możesz się modlić, to nie masz relacji z Bogiem. A kiedy nie masz relacji z Bogiem, to nie przychodzi do ciebie Boża odpowiedź. Masz mur. Chcesz mieć relację z Bogiem? Chcesz mieć Boże odpowiedzi? To pewnych rzeczy nie słuchaj. Nie reaguj na zaczepki. Tak? Bóg chce, żebyś zobaczył swoją mądrość niekoniecznie przez to, że komuś to coś udowodnisz. Tak? Mądrość to jest zachować pokój. To jest mądrość. Więc jeżeli te rzeczy będą w naszych sercach, to będzie dobrze. I kiedy Juda już to powiedział, powiedział to do wszystkich chrześcijan, to wiecie, co dalej powiedział? Zwracam wam uwagę, napominam was. Czemu was napomina? Żebyście podjęli bój o wiarę. Raz na zawsze przekazaną świętym. Do kogo mówi? Do tych, którzy wszystko już wiedzą. Tak? Zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Bo wkradli się między was jacyś ludzie, którzy powodują rozłamy, którzy gadają, którzy podkopują autorytet, którzy chcą zaistnieć, którzy nie poddają się, którzy chcą błysnąć, tacy ludzie. Wiecie, że niektórzy ludzie znają dobrze Biblię, literalnie, i poznali Biblię tylko po to, żeby z każdym się kłócić. Znacie takich ludzi? Przychodzisz do niego, jaki problem nie, o jakim problemie nie zaczniesz mówić, on wie lepiej. I najczęściej to jest tak, na zasadzie przekory to działa, kiedy mówisz o uzdrowieniu, on ci nagle tłumaczy, że uzdrowienie już nie jest potrzebne. Kiedy mówisz o prorokowaniu, to mówi, to minęło razem ze śmiercią apostołów, tak? Po prostu nie ma. I zaczyna ci udowadniać. O co chodzi? Pycha. Ci ludzie nie chcą się zmieniać. Mało tego, żeby siebie wywindować, burzą wiarę tych, którzy są w kościele i potrzebują wiary, tak? Wiecie? Ja używam takiego przykładu. Moja żona umie pływać tylko na wznak. I tylko wtedy, kiedy wie, że jak stanie, to się nie utopi. Czyli tak, nie po szyję, tylko po piersi, tak? Nawet jak ja koło niej stoję i może mnie złapać, to najpierw gruntuje i jak jest wyżej niż po pierś, to mówi nie. Ja mówię, ale ja jestem. A jak się potkniesz, ja się utopię, tak? Więc kiedy uczyliśmy Eunikę, jest pierwsza, pierworodna, pływać, pojechaliśmy na akwen, niestrzeżone wody i ja tłumaczę córeczce. Eunika, wejdziemy do wody i ja cię będę uczył. A moja żona mówi tak, ale wiedz, to jest nieszczerzone, to jest takie zakole rzeczne i tu mogą być wiry. A wir jak wciągnie i tam jej tłumaczy, jak to się człowiek topi. I widzę już przerażenie mojej córki, tak? A później mówi tak, a czasami skurcz łapie i zaczyna jej takie... Ja mówię, Halinka, zamilknij w imieniu Jezusa. Ona mówi, no przecież prawdę mówię. Ja mówię, Halinka, tą prawdę sobie schowaj. Ja jej powiedziałem, gdzie. Schowaj sobie, bo ona tej prawdy teraz nie potrzebuje. Bo ty ją tak przestraszysz, że ona do wody nie wejdzie w życiu. Ją teraz trzeba zachęcić. Więc powiedziałem, córeczko, czasami są powodzie. I ci ludzie, którzy nie umieją pływać, się topią. Kiedy twój piesek wbiegnie do wody, to ty możesz za nim pójść i pływać. I różne, zachęcałem ją. I ona mówi, tak, to pływanie jest takie ważne? Powiedziałem, tak, tylko głupcy nie pływają. To po prostu każdy człowiek powinien pływać, bo to jest stworzone dla nas. Żona stała, jak przeżywała, tak? Kiedy nauczyłem ją pływać, I ona już umiała pływać, wypływaliśmy sobie, płynęliśmy tam z powrotem, tak? I wtedy mówię, Eunika, pamiętaj, zgrzana do wody nie chodź. Tato, wcześniej mi tego nie mówiłeś, bo wtedy chciałem cię zachęcić, a teraz chcę cię ostrzec, bo ty już umiesz pływać. Tak? Wiecie, że nie wszystko trzeba ludziom niektórym mówić? Że ludzie w Kościele potrzebują czasami zachęty bardziej jak prawdy. Znaczy, prawda jest zawsze potrzebna, żeby nie było tak, że nie trzeba. Ale na dany moment potrzebują bardziej zachęty. Tak? Bo jeżeli człowiek jest zadowolony, pamiętacie dziewczyny, jak to jest? Dziewczyna szczęśliwa jest 3 razy ładniejsza. A jak jest taka, że ogórek zje, kiszony, to jest taka jak zawsze. Mało dostępna. Ale jak chce być dostępna i tak, wiecie, to jak się uśmiechnie, jak oczy jej błyszczą, to po prostu 3 razy ładniejsza. To warto się uśmiechać? Ale do tego trzeba zachęcić. Do tego są potrzebni ojcowie, żeby córce powiedzieć, jesteś piękna. Te krzywe zęby skorygujemy, ale i tak jesteś piękna. Tak? Po prostu. Bo ojciec jest bohaterem dla swojej córki. Jeżeli jej to powie, to ona błyśnie. A jak błyśnie, to nie tylko dla ojca. I nagle ktoś ją zobaczy. I chociaż inne nie mogą znaleźć partnera, to ona nagle ma. Nie dlatego, że jest lepsza. Tylko dlatego, że ojciec ją pobudził do tego, żeby ona błyszczała. Tak. Więc w Kościele ludzie potrzebują być tacy, tak zachęceni. A jeżeli przyjdą tacy malkontenci i przyjdą ci, którzy burzą wiarę, to jaki Kościół jest? Kręci się w kółko. Wygląda na martwy. Mówi o Bożej mocy, a tej mocy nie ma. Opowiada się o jednym wydarzeniu. Bo kiedyś było takie nabożeństwo, jak przyjechał taki brat i było takie poruszenie. I mówią o tym 5 lat. Kto by o tym chciał słuchać 5 lat? Mamy mieć świadectwa świeże, tak? Na bieżąco. Bóg jest ciągle taki sam, aktywny. Więc potrzebujemy tego. Więc wkradli się jacyś ludzie, to znaczy ludzie, którzy źle mówią, ja nie mówię, czy mają rację, czy nie mają racji. Mówię, że źle mówią i niszczą. A jeżeli niszczą Boże dzieło, jeżeli niszczą wiarę, to ludzie nie mogą przebrnąć, pójść dalej, bo Biblia mówi, jeżeli ktoś ma wiarę jak ziarnko gorczyczne, to co robi? To powie do tej góry, wyrwij się i rzuć się w morze i ona to zrobi. Rozumiecie, że potrzebujemy dzisiaj takiej wiary i potrzebujemy do tego miejsca dojść? Ale tacy ludzie, którzy już weszli w bunt, jeżeli jesteś na początku, jeszcze masz szansę się wycofać. Ale jeżeli człowiek już wchodzi dalej i mówi, bo nic mi się nie stało. Wiecie, ja już jestem 40 lat w Kościele i w służbie. Niedługo po nawróceniu zostałem pastorem. I słyszałem i widziałem w Kościele już różne rzeczy. Myślałem, że w Kościele ewangelikalnym nie zobaczę takich rzeczy i nie usłyszę takich rzeczy, się pomyliłem. I do dzisiaj jest mi przykro i ja rozumiem, że teologia Kościoła Zielonoświątkowego jest super, ale rozumiem też, że nie wszyscy ludzie w Kościele Zielonoświątkowym są super. Nie wiem, czy macie takie pojęcie. Tak? Nie wszyscy są super. Nie wszyscy się zmienili. Wiecie, co niektórzy mówią? Mają na tyle, są bezczelni, czy głupi, nie wiem jak to powiedzieć. Biblia mówi, nie mówcie że o nikim głupi, ale niektórzy zachowują się głupio. Że mówią, jeżeli nie umieją już udowodnić swojej racji, mówią, to jeżeli ja nie mam racji, i słyszałem to wiele razy, to niech grom z nieba spadnie i niech mnie zabije. I sobie patrzę i grom nie spada najczęściej, tak? I mówią, no i widzisz, chłopie, i nie masz racji, bo grom nie spadł. Tylko, że za 2 tygodnie mają problem. I grom spadł, tylko za 2 tygodnie. On już nie pamięta, co powiedział 2 tygodnie wcześniej, tak? I mówię, jakim głupcem trzeba być, żeby tak ściągnąć na samego siebie, jak to się nazywa? Wyrok albo przekleństwo. Przekleństwo. Jak można na swoje życie, a niektórzy idą dalej i mówią, to niech moje dziecko trafi. No to już jest chyba straszne, tak? Jak chcesz być głupi i zginąć, to sobie giń, ale dzieci swoje zostaw w spokoju. Ale niektórzy tak. Żeby wzmocnić ten dramaturgię tego wydarzenia, tak? Więc lepiej się upamiętać. Bo to nie chodzi o twoją rację. Wiecie, co zmienia Kościół? Nie gadanie i szemranie. Kościół zmienia modlitwa. Jeżeli masz komorę modlitwy, jeżeli coś ci się nie podoba, to nie szemrasz. Nie jesteś korzeniem goryczy, bo taki rośnie w górę i zanieczyszcza. To nie robisz tego. Idziesz do komory modlitwy i się modlisz. I się modlisz. I trwasz. Wiecie, że kiedy poszedłem do służby proroczej w 1996 roku, zrezygnowałem z pastorowania, kościół mi już ładnie rósł, wszystko było super. I Bóg mi powiedział, zostawisz swój kościół i pójdziesz do służby proroczej. I powiedziałem, dobrze, to ja z braćmi porozmawiam. I bracia mi powiedzieli, takiej służby nie ma i nie będzie. I my ci nie pozwalamy. Tak? I miałem podgórkę. I różne rzeczy były. I co mogłem zrobić? Niektórzy przyjeżdżali do mnie i powiedzieli, Ryszard, napluj na ten kościół. Tak dosłownie mi mówili. Idź do innego kościoła. Powiedziałem, ale to nie jest Boża wola. To są moi bracia. Oni mają dzisiaj taki pogląd. Być może kiedyś byli zranieni. Być może nie ma dla nich takiej potrzeby. Ja jestem powołany, nie oni do służby proroczej. Więc nie będę na nich pluł. Będę siedział i będę się modlił. Do jakiego momentu doszliśmy? Wykładamy na szkołach biblijnych. Prowadzimy obozy prorocze. Prowadzimy szkoły prorocze. Ludzie, pastorzy nas zapraszają, żeśmy prowadzili nauczanie w ich kościołach na ten temat. Warto było się modlić? A gdybyśmy strzelili focha. Nie wiem, co to jest foch, ale coś to jest. Gdybyśmy strzelili focha i sobie poszli i gadali. Wszystkie drzwi by nam się zamknęły. To już nie chodzi o nas. Wiecie, kto by stracił? Kościół by stracił. Królestwo Boże by straciło. Bo służba prorocza by się nie rozwinęła. Więc myśmy poszli do komory modlitwy. Tam, gdzie mogliśmy usługiwać, usługiwaliśmy, ale ogólnie modliliśmy się. Boże, Ty powołałeś. Ty pamiętasz, my stoimy Ci do dyspozycji. I Bóg był wierny. Bo gdybyśmy stanęli w buncie, odbiłoby nam się czkawką. Królestwo Boże by dzisiaj nie było ubogacone. A tak wielu ludzi możemy uczyć prawidłowego prorokowania, bo niektórzy prorokują, ale niekoniecznie z Ducha Bożego, raczej prorokują swoje pobożne życzenia. Nie wiem, czy z takimi proroctwami spotkaliście się, ale takowe też są w Kościele i oby ich nie było, tak? Więc uczymy się tego. I dlatego Juda powiedział, wkradli się jacyś ludzie. Ale wy, którzy wiecie, wy, którzy poznaliście, wy, którzy ofiarowaliście się w Królestwie Bożym, podejmijcie bój o wiarę. Stańcie w miłości do Jezusa. Weźcie te rzeczy, które są obiecane i nie zrażajcie się, że ludzie są przeciwni. Budujcie Kościół. Budujcie Królestwo Boże, bo to jest Boża wola. Bo to jest Boża wola. Jeżeli to będziecie robić, to ci ludzie, oni często się nie chcą zmienić, bo tu jest powiedziane, to są jak obłoki pędzone przez wiatr. To są ludzie, którzy nie słuchają niczego, bluźnią rzeczom, których nie znają. Tak tu jest napisane? Tak czytałem, przeczytajcie sobie. Ci ludzie nawet mocą bluźnią, chociaż nie wiedzą komu. I Bóg powiedział, ich nie zmienicie. Czy warto się przy nich zatrzymywać? Trzeba im głosić Ewangelię, ale trzeba Królestwo Boże rozwijać, inwestować w Boże Królestwo. I Bóg was do tego powołał. Więc przyszedłem, żeby wam powiedzieć, wracamy do początku, że jesteście jacy? Powołani. Że jesteście, mimo różnych fryzur i kolorów włosu, jacy? Umiłowani. I że jesteście jacy? Wybrani. W miłości. Że Bóg daje wam miłosierdzie, czyli miłosierdzie do waszych serc, ale też miłosierdzie, które ze strony innych was dotyka. Że będziecie czynicielami pokoju, będziecie doświadczać pokoju i że będziecie doświadczać miłości. Jeżeli podejmiecie bój o wiarę, to rzeczy, o których tylko słyszycie, o których marzycie, przyjdą do życia i nagle rzeczy zaczną się dziać.
Będziesz się modlić o uzdrowienie? Uzdrowienie będzie. Będziesz modlić się o objawienie? Objawienie będzie. Będziesz modlić się o uwolnienie? Uwolnienie przyjdzie. Bo Bóg daje to ludziom, którzy wierzą. Wystarczy wiara jak ziarnko gorczyczne. Nie wiem, w jakim miejscu jest wasz Kościół. Nie mieliśmy, o wielu rzeczach rozmawialiśmy, o tym jakoś nie gadaliśmy. Więc nie wiem, w jakim miejscu jest Kościół. Nie wiem, jakie rzeczy działy się w Kościele. Ale wiem, że jesteście przygotowywani do rozwoju, do progresu, do wzrostu, do większych duchowych rzeczy. Do większych duchowych rzeczy. Tak? Jeżeli w to wejdziecie, niebo będzie otwarte. Boży deszcz błogosławieństwa spłynie. I każdy skorzysta. Każdy skorzysta. Bo Biblia powiada, gdzie dwóch albo trzech są w jedności, tak? Czy nie? W jedności to nie ma rzeczy niemożliwej, kiedy się modlą, żeby tego nie otrzymali, tak? Oni otrzymają wszystko, jeżeli się zjednoczą. Kiedy są w jedności. No ale ja mogę też powiedzieć, no mój Dawid czasami mi za skórę zajdzie, czy nie? Zajdzie, czy nie? On nie, nie, on nie zachodzi. To inny, to Michał. No i mamy się razem modlić i będę mu pamiętał. No tak, wczoraj mi dogadał, że się zachował, tak? Więc jak to jest? O, niedawno byliśmy tak, dowcip wam powiem, znaczy dowcip. Niedawno byliśmy, ktoś do nas prorokował, do nas dwóch. I mówi tak, ty jesteś jaka taka stara, duża waza, a to jest młoda, mniejsza waza. Ale Bóg tak napełnił tą młodą wazę, że ona przerosła tą starą wazę. Tak? No i tam cała ta obudowa i wszyscy mówią, o tak, ten młody wyrośnie ponad swego ojca. Tak? A Dawid wstał, popatrzył na mnie, Gehazi, chodź ze mną. Wiecie, kto to był Gehazi? Sługa proroka. My się znamy i ja znam jego żarty, on zna moje. Ale ludzie z otoczenia powiedzieli. No i gdybym łyknął, tak, to negatywnie i później mamy razem się modlić, to co z tej modlitwy będzie? Nic nie będzie. Możemy wołać, gardła sobie zedrzeć, nic nie będzie, bo nie ma jedności. Rozumiecie? Chcecie w Kościele jedność? Przebacz swojemu bratu. Przebacz pastorowi. Nie wiem, czy jest coś do przebaczenia, ale pastorom zawsze trzeba przebaczyć. Przebacz swojemu pastorowi. Przebacz swojej żonie. I przebacz sobie. Tak? I przebacz sobie. Więc jeżeli przebaczysz i stajecie razem w modlitwie, to jest rzeczą niemożliwą, żeby Bóg nie odpowiedział na taką modlitwę. Wiecie? Nie będziecie wykorzenieni i nie będziecie odrzuceni. Bóg zaplanował błogosławieństwo dla tego Kościoła i z tym przyjechaliśmy. Amen? Amen. Stańcie, pomodlę się o was.